Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Ubogim brakuje przede wszystkim lekarstw, podkreślił papież Franciszek podczas audiencji dla przedstawicieli Fundacji Banku Farmaceutycznego.
Podczas mszy pogrzebowej zamordowanego 4 dni temu księdza Roberto Malgheziniego Ojca Świętego reprezentował jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.
Stolica Apostolska ponowiła apel o pokojowe i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu na Białorusi.
19 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął na audiencji przedstawiciele Fundacji Banku Farmaceutycznego. W przemówieniu podkreślił, że biednym brakuje przede wszystkim lekarstw. Jest to swoiste wykluczenie farmaceutyczne, a to rodzi niesprawiedliwość. Firmy farmaceutyczne są więc wezwane do służby na rzecz poprawy zdrowia najuboższych, powiedział Franciszek.
Z okazji 20-lecia powstania Fundacji Banku Farmaceutycznego papież w przemówieniu do delegacji podkreślił wielkie znaczenie wsparcia przez firmy farmaceutyczne walki z ubóstwem na świecie.
Kto żyje w biedzie, brakuje mu wszystkiego, także leków. Więc jego stan zdrowia jest szczególnie słaby. Często z braku pieniędzy podejmuje się ryzyko, aby się nie leczyć. Niektóre kraje świata nie mają w ogóle dostępu do pewnych leków. Istnieje zatem swoiste wykluczenie farmaceutyczne, a to tworzy nierówność społeczną wśród narodów i państw. Z punktu widzenia etyki, jeśli faktycznie jest obecna możliwość leczenia danej choroby, to winna być ona dostępna dla wszystkich. Inaczej tworzy się niesprawiedliwość.
Farmaceuci są także wezwani do służby na rzecz poprawy zdrowia najuboższych. W nauce i sumieniu pracują dla integralnego dobra tych, którzy się do nich zwracają. Rządzący przez swoje ustawy prawne i finansowe powinni budować bardziej sprawiedliwy świat, w którym biedni nie będą nieakceptowani, a co jest nawet bardziej obrzydliwe, odrzucani, powiedział papież. Na koniec Franciszek odniósł się do obecnej sytuacji pandemicznej.
Podczas udzielania pomocy charytatywnej w czasie pandemii trzeba pamiętać również o tej farmakologicznej dla najuboższych. W szczególności chodzi tu o powszechne stosowanie nowych szczepionek na świecie. Powtarzam, że byłoby to smutne, gdyby przy dostarczaniu szczepionki pierwszeństwo mieli najbogatsi, albo gdyby ta szczepionka stała się własnością tego czy innego kraju, a nie byłaby już dostępna dla pozostałych. To musi być uniwersalne dla wszystkich.
Podczas mszy w intencji zamordowanego księdza Roberto Malgheziniego, zwanego też księdzem wykluczonych, papieża reprezentował jego jałmużnik. Pieniądze ze zbiórki Franciszek przeznaczył na pomoc dla najbiedniejszych w diecezji.
Obecność na mszy kardynała Konrada Krajewskiego to gest solidarności Ojca Świętego z cierpiącymi z powodu utraty księdza Roberto, 51-letniego wikarego pracującego w północnych Włoszech z ludźmi ulicy. Papież Franciszek jest razem z nimi, jednoczy się w bólu i modlitwie z rodziną zamordowanego. Ksiądz Roberto zmarł, więc teraz żyje. Miłość nigdy nie umiera, powiedział w przemówieniu papieski jałmużnik.
Pieniądze zebrane podczas mszy oraz ze zbiórki prowadzonej na placach, gdzie transmitowana była Eucharystia, zostaną przeznaczone przez papieża na pomoc dla najuboższych w diecezji, z którymi pracował zamordowany ksiądz Roberto.
15 września w Como na placu Świętego Rocha ksiądz Malgheziniego, idąc jak co dzień rozdawać posiłki najuboższym, został zaatakowany przez 53-letniego bezdomnego mężczyznę pochodzenia tunezyjskiego. Zmarł na miejscu na skutek odniesionych ran od noża. Morderca sam oddał się w ręce policji.
Prefekt Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii oraz główny rewident zacieśnią współpracę na rzecz bardziej skutecznego wprowadzania w życie norm w sprawie transparencji i konkurencji zamówień publicznych. W tym celu podpisali wczoraj protokół ustaleń na temat walki z korupcją.
Zdaniem Alessandra Casinasa, który tymczasowo pełni w Watykanie urząd głównego rewidenta, jest to dodatkowy, konkretny akt, który świadczy o woli Stolicy Apostolskiej, aby zapobiegać i zwalczać zjawisko korupcji, zarówno wewnątrz państwa watykańskiego, jak i poza nim, co, jak dodał, w ostatnich miesiącach doprowadziło już do ważnych osiągnięć. Natomiast ksiądz Juan Antonio Guerrero, prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii, podkreślił, że walka z korupcją stanowi nie tylko wymóg etyczny, ale pozwala również walczyć z marnotrawstwem w tak trudnych czasach, kiedy cały świat, a w szczególności najsłabsi, doświadczają ekonomicznych skutków pandemii.
Stolica Apostolska ponowiła apel o pokojowe i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu, który wybuchł na Białorusi po wygranych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Podczas 45. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie arcybiskup Iwan Jurkowicz się wezwał do szerszego dialogu, odrzucenia przemocy oraz poszanowania praw człowieka.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał o trosce i pamięci papieża Franciszka o Białorusi i miejscowym kościele katolickim. Ojciec Święty wyraził ją w słowach wypowiedzianych podczas modlitwy Anioł Pański 16 sierpnia. W ostatnich dniach wysłał także na Białoruś szefa swojej dyplomacji, arcybiskupa Paula Gallaghera, który spotkał się zarówno z przedstawicielami kościoła, jak i rządu.
Arcybiskup Iwan Jurkowicz wyraził nadzieję na głębsze zrozumienie misji kościoła i roli, jaką odgrywa on w procesie społecznego pojednania. Wezwał do pokojowych demonstracji, a rządzących do słuchania głosu ludu przy jednoczesnym poszanowaniu jego praw. Stolica Apostolska, pragnąc pokojowego i szybkiego rozwiązania trwających napięć, pozostaje otwarta na dalsze rozmowy, które mogą doprowadzić do koniecznego na Białorusi pokoju, powiedział arcybiskup Jurkowicz.
Od kilku tygodni na Białorusi panują poważne napięcia. Opozycja ostro krytykuje prezydenta i kwestionuje uczciwość wyborów. Protesty, które rozlały się po kraju, doprowadziły do starć z milicją i licznych aresztowań. W zamieszkach kilka osób straciło życie.
W Rzymie zakończyło się 14. spotkanie Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Wielu jej członków ze względu na pandemię uczestniczyło w nim online. Komisja pracuje w trzech grupach. Pierwsza zajmuje się ofiarami nadużyć, zbiera ich świadectwa, aby uczyć się w oparciu o konkretne doświadczenia oraz wykorzystać je do tworzenia programów ochrony i organizowania serii seminariów z udziałem osób pokrzywdzonych.
Grupa robocza do spraw edukacji i formacji przeanalizowała wyniki serii ostatnich webinarów na temat ochrony dzieci i osób zagrożonych podczas COVID-19. Ostatnia grupa robocza działająca w ramach Komisji Papieskiej zajmuje się opracowaniem wytycznych i norm dotyczących ochrony młodocianych.
Przewodniczący komisji jezuita, ojciec Hans Zollner, w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zauważył, że podczas pandemii wzrósł stopień zagrożenia nadużyciami wobec osób nieletnich.
Podczas lockdownu największa ilość nadużyć występowała w rodzinach. Tutaj odnotowywano znacznie więcej przypadków niż w innych obszarach życia społecznego. Dzieci zamknięte w domach z osobami, które okazyjnie lub stale je molestują, nie mają okazji wyjścia z domu, są pozbawione możliwości łatwej komunikacji ze światem zewnętrznym. Proszę sobie wyobrazić, jak mogą skorzystać z telefonu, aby zawiadomić jakąś instytucję, aby ta mogła podjąć interwencję, jeśli oprawca stoi za plecami i obserwuje wszystko, co się dzieje wokoło. Wtedy nie ma możliwości nawiązania kontaktu, udania się do szkoły lub szukania pomocy w centrach ochrony dla osób młodocianych w miejscu zamieszkania. Dzieci mają niewiele możliwości, aby wypowiedzieć się otwarcie i opisać precyzyjnie to, co wydarzyło się w domu z różnych powodów. Z wielkim prawdopodobieństwem można przyjąć, że mieliśmy do czynienia ze wzrostem przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej w domach w tym okresie.
Ojciec Zollner zauważył także, że szczególnie trudna pozostaje obecnie sytuacja około 3000 dzieci, które po pożarach w obozach Moria na Lesbos błąkają się po ulicach. Bardzo łatwo stają się one łupem handlarzy ludźmi. Są często sprzedawane i zmuszane potem do prostytucji. Ten sposób traktowania ludzi biednych powinien być wielkim wyrzutem sumienia. ponieważ te dzieci emigrantów i uchodźców nie tylko ryzykują utratę zdrowia i brak możliwości edukacji, ale również trwałe zranienia w psychice na całe życie, zauważył jezuita.
W Asyżu rozpoczęła się szósta edycja dziedzińca świętego Franciszka. Ta doroczna inicjatywa czerpie inspirację z zaproponowanego przez Benedykta XVI nowego dialogu z niewierzącymi o nazwie Dziedziniec Pogan. W tym wypadku wyraźnym punktem odniesienia jest jednak założyciel franciszkanów.
Jak mówi organizator wydarzenia, ojciec Enzo Fortunato, tegoroczny dziedziniec odbywa się pod hasłem Ponad granicami. Nawiązuje ono do nowych granic społecznych, które pojawiły się w czasie pandemii. W spotkaniu uczestniczy wiele osobistości ze świata polityki, mediów i kultury. Wszystkich przyciąga postać świętego Franciszka, mówi ojciec Fortunato.
Święty Franciszek pozwala zrozumieć znaczenie codzienności. Robi to z taką siłą, że artyści, którzy się do niego zbliżyli, Giotto, Cimabue, Simone Martini, Lorenzetti, pod jego wpływem dokonali przełomu w malarstwie XIII wieku. Już w pierwszych malowidłach na ścianach bazyliki, w których znajduje się jego grób, zauważamy szczegóły z życia codziennego. Talerze, sztućce, koronki na obrusach, zwierzęta domowe, a także te tak podstawowe odczucia człowieka, uśmiech i łzy. Wcześniej nie było tego w malarstwie, było dużo więcej sztywności, jakby trzeba było ukazywać ideał, do którego człowiek ma dążyć. Natomiast u świętego Franciszka ideałem jest Ewangelia, dobra nowina, która przemawia do serca człowieka, a człowiek ma pozwolić, by ta miłość dotarła do jego serca.
Na Jasnej Górze wrzesień to czas pielgrzymowania różnych grup stanowych i zawodowych. Tylko dziś odbyło się 6 ogólnopolskich spotkań modlitewnych. W swych reprezentacjach przybyli leśnicy, ludzie morza, seniorzy, pracownicy i czytelnicy niedzieli, przedstawiciele sodalicji mariańskich i zakonu świętego Łazarza.
Wszystkim grupom towarzyszy dziękczynienie za bitwę warszawską i świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin. Dla seniorów papież z Polski jest szczególnym wzorem starzenia się z godnością. Dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, prelegent na trzeciej pielgrzymce, podkreśla, że seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna, a jeśli naród ma trwać, to sztafeta pokoleń musi być zachowana.
To oni są pierwszą zmianą w tej sztafecie, a my kolejną, a po nas będą następni. Pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy, że my również kiedyś będziemy seniorami. I traktujmy tak seniorów, jakbyśmy chcieli być traktowani w przyszłości przez nasze dzieci i przez nasze wnuki.
Ludziom morza towarzyszy w tym roku szczególne dziękczynienie za stulecie zaślubin Polski z morzem. To wydarzenie strategiczne dla ojczyzny i dowód odważnego myślenia rządzących, przypomniał biskup Ryszard Kasyna, krajowy promotor duszpasterstwa ludzi morza.
Gdynia to była malutka wioska. Jedyny port, jaki był, to chyba był port Pucku. Ciągle trzeba patrzeć, myśląc o życiu ojczyzny, na kilka, nawet dekad do przodu. Nie wystarczy zmagać się. Owszem, to zmaganie jest ważne tu i teraz, w tej codzienności, ale trzeba zawsze spoglądać szerzej, co jest dobrym dla wspólnoty.
Sodalicje mariańskie rozpoczęły przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 450-lecia powstania wspólnot w Polsce. Pracownicy tygodnika katolickiego Niedziela uczyli się, jak rozeznawać wartość słowa, by dobrze informować i formować. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.